4 lata temu, kiedy jeszcze gender nie rozpalało głów Polaków, pani razem ze sztabem ludzi wzięły się za encyklopedię gender. Co wami wtedy powodowało? Czy może już przypuszczaliście, że kiedyś ten temat wypłynie i będzie wzbudzał emocje?
No w żadnym wypadku. To po prostu był projekt grant naukowy. I szczerze mówiąc, byliśmy naprawdę zaskoczone tą całą kampanią antygenderową i tym, ile nieporozumień wokół tego narosło, jak bardzo ten temat jest polityczny. Oczywiście walka o równość i emancypacja jest tematem politycznym, no ale nie takim z pierwszych stron gazet, w dosłownym sensie, że oto jest jakaś wojna cywilizacyjna. Kiedyś tak mówiono o feminizmie, dzisiaj jest ten straszny gender, ale szczerze mówiąc nam to przyniosło korzyść. Bo no, ale jak na razie encyklopedia ogromne wzbudza zainteresowania. Jednak jest akademicką publikacją, więc szczerze mówiąc wiele zawdzięczamy tej całej antygenderowej stronie.
To jest projekt naukowy, a zarazem popularyzatorski, więc my mamy takie plany, żeby to nie była tylko publikacja dla szkół wyższych, tak, dla studiów, ale też dla szkół może średnich, może nawet gimnazjów, zobaczymy. Chcemy trochę trafiać z tym genderem pod strzechy, przynajmniej takie edukacyjne. Natomiast no, afera wybuchła już właściwie na końcówce naszych prac, więc tak jak mówi Kasia, no, mamy nadzieję, że się przysłuży projektowi. Tak. Zastanawialiśmy się, jaki ostatecznie tytuł nadać tej książce. Były pomysły, żeby to była tylko encyklopedia płci kulturowej, tak? Ale ostatecznie, kiedy zaczęła się ta afera wokół tajemniczego, nieznanego słowa gender, uznaliśmy, że musimy to słowo użyć w tytule. Oczywiście pod tytułem Płeć w kulturze, ale słowo gender ostatecznie się pojawi.
Bardziej ona miała być literaturocentryczna, no jednak powstała w zespole Gender i Literatura Instytutu Badań Literackiego PAN, więc to, że ona została poszerzona, encyklopedia w miarę o nauki społeczne, humanistykę i no, nauki polityczne również, w jakiejś mierze, czy tematy dotyczące zdrowia, to dlatego, no, że po prostu stwierdziłyśmy, że nawet dla badaczek literatury to będzie bardzo przydatne, jeżeli się znajdzie w jednym miejscu takie hasła jak na przykład menstruacja czy poród, no bo one też są tematami literatury. No i po prostu w ten sposób to się poszerzało. Słyszę, że encyklopedia uchodzi za taką literaturę centryczną, ale jednak nie jest nią w pełni, więc to była droga, którą na pewno zespół odbył.
Starałyśmy się reprezentować maksymalnie dużo dyscyplin. Okazało się, że w bardzo różnych dyscyplinach perspektywa gender jest wykorzystywana, że powstało bardzo dużo prac na ten temat, czy to socjologii, antropologii, politologii, ekonomii również. Zaprosiłyśmy do współpracy badacze, badaczki i właśnie projekt z literaturoznawczego stał się, powiedziałabym, mocno interdyscyplinarny, więc nawet w tym sensie wychodzimy też naprzeciw oczekiwaniom różnych instytucji naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które postuluje od bardzo dawna, aby powstawały projekty interdyscyplinarne, aby następowała współpraca między dyscyplinami, więc nasz projekt jak najbardziej wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Myślę, że w ogóle w trakcie tej pracy, czyli że mogę mówić o sobie, to bardzo dużo się dowiedziałyśmy też, nie tylko o pracach, które już powstały, czy powstają w innych dyscyplinach, ale też okazało się, że wiele haseł, które są w encyklopedii, są hasłami interdyscyplinarnymi, no bo na przykład hasło małżeństwo pisała prawniczka, ale okazało się bardzo szybko, że trudno je napisać bez uwzględnienia perspektywy na przykład, nie wiem, kulturowej, studiów kulturoznawczych, więc dołączyła się druga badaczka, która zajmuje się dyscypliną kulturoznawczą i tak oto właśnie poszczególne hasła były też często produktem współpracy osób reprezentujących różne dyscypliny.
Słowo encyklopedia zakłada taki bardzo chłodny, zdystansowany stosunek do haseł, a mam wrażenie, że w encyklopedii gender widać bardzo osobisty stosunek autorów tych haseł.
I tak, i nie. To znaczy, oczywiście, już tak jak powiedziałam, tak, plan był taki, żeby to jednak były hasła naukowe, słownikowe. Tak? Przeglądałyśmy bardzo różne słowniki, leksykony, encyklopedie, czy to powstałe w Polsce, czy za granicą, więc starałyśmy się też do pewnego stopnia ustandaryzować hasła, tak? Czyli zakładałyśmy, że każde z haseł będzie miało tak zwany człon definicyjny, taką główkę definicyjną, że w każdym haśle pojawi się jakiś krótki rys historyczny danego pojęcia, później będą zreferowane różne polemiki czy krytyki wewnętrzne, a także zaprezentowanie stanu badań na gruncie polskim. Natomiast no, oczywiście trudno było też w zupełności zapanować nad czy to stylem, czy metodologią, czy właśnie tymi wpływami różnych dyscyplin, czy też no właśnie jakimś takim osobistym zaangażowaniem autorów.
Mi się zdaje, że ton osobisty no, nie pojawia się w takim sensie, żeby ktoś używał pierwszej osoby, czy jakieś wynurzenia dotyczące swoich przemyśleń ktoś tam zapisywał. Autorki i autorzy, bo autorek jest zdecydowanie więcej, zajmują się tymi dziedzinami, tak? Więc jeżeli to jest rzecz tak bolesna i tragiczna, na przykład jak przemoc, czy nawet jeżeli się czyta historię kobiet, czy hasła właśnie historyczne, one to zawsze, a nawet literatura badana dziś na nowo z użyciem tych kategorii genderowych, to są takie wszystko rzeczy, które czasami no, wciągają, prawda, w takim sposobie, że no, empatyzujemy z cierpieniem, no, w jakiś sposób no, przykro nam jest, że tyle wieków tak, tych talentów kobiecych, energii kobiet, to się marnowało, jak szybko dokonania kobiet szły w zapomnienie, tak, wszystkie te rzeczy no, jakoś no, oświetlają pracę naukową w tej dziedzinie.
Bo... Zatem mam wrażenie, że badacze, badaczki, umownie nazwijmy ich gender studies, tak, mają świadomość zaangażowania, mają świadomość miejsca, z którego przemawiają. W pewnym sensie, no, można powiedzieć, zrywają trochę z taką oto fikcją, że jest wiedza obiektywna, wiedza, która trzyma się bardzo ściśle, prawda, pewnego porządku, który został określony, jest wiedza uniwersalna, zuniwersalizowana, tak? Natomiast tutaj mam wrażenie, że właśnie... To zaangażowanie jest tyleż zaangażowaniem w temat, ile właśnie świadomością tego miejsca, z którego mówimy. I że nauka jest po prostu uprawiana ze świadomością miejsca, z którego się przemawia.
Encyklopedia Gender co dopiero się ukazała, ale już słyszałam, są plany, żeby wydać kolejny tom.
Znaczy są takie plany i to również jest grant naukowy, grant badawczy, Encyklopedia Gender, tom drugi, w symbole, figury, postaci, tak to się chyba ma nazywać, przynajmniej robocza wersja, i ma obejmować taki kanon pewnych figur, pewnych postaci obecnych w polskiej kulturze, ale zreinterpretowanych właśnie z wykorzystaniem narzędzi krytyki feministycznej czy narzędzi gender studies, czyli na przykład no są to postacie często, które są obecne w kanonie lektur szkolnych, jak na przykład, no nie wiem, Siłaczka, tak, albo Wanda, albo Balladyna, albo traktorzystka bliska mi, które czytamy właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi, którymi się posługujemy na co dzień, również z taką myślą, aby wychodzić też z tą naszą wiedzą do szerszego tutaj ogółu, tak.
Czy dla pań praca przy tej encyklopedii to było usystematyzowanie wiedzy, czy odkrywanie jakichś kolejnych wątków?
Było hasło Zgwałcenie, które napisała profesor Płatek, ale to jest ciekawy przykład, bo to hasło powstało już jakiś czas temu, natomiast w międzyczasie znowelizował się kodeks, który dopuścił ściganie tego przestępstwa z urzędu, więc trzeba było wrócić do autorki, do profesor Płatek, tak, i poprosić ją o zaktualizowanie tego hasła, no bo też trudno podawać w encyklopedii, która wychodzi teraz, prawda, jakieś zapisy prawne sprzed kilku lat, chociaż oczywiście mamy świadomość, że te hasła mogą się zdezaktualizować, właściwie już mogły się zdezaktualizować, tak?
Znaczy, no, zakupił się szybko, starzeje, no ale to był taki pomysł właśnie, żeby zacząć myśleć o takiej genderpedii, która byłaby aktualizowana na bieżąco przez zespół, który by nad tym pracował, i na pewno to by było wspaniale. Również dane liczbowe, to też na to Piotr Pacewicz wskazywał, który raczej został fanem encyklopedii, ale właśnie mówił o tym, że dane liczbowe dobrze by było, gdyby było ich więcej. No więc na to odpowiedź była zespołu taka, że im będzie ich więcej, tym więcej będzie danych, które już nie są tak bardzo aktualne, ale na to właśnie pomysł tej genderpedii jest chyba odpowiedzią. To byłoby idealne. Zasadnicza taka wiedza dotycząca gender studies, no ona ma już tak co najmniej 30 lat, jeżeli się powiedzmy przyjmie pewną datę, kiedy zaczęto mówić o tym, ale oczywiście w naukach o kulturze, w antropologii to są rzeczy, które dużo głębiej jeszcze idą, często do lat 20., 30., 20. wieku, więc, a nawet często sięgamy jeszcze głębiej, ale oczywiście o pewnych ujęciach teoretycznych, kiedy mówimy o takich teoretycznych ujęciach w kulturoznawstwie, tak? No to możemy mówić, że to są takie właśnie badania, które już zasadnicze, takie klasyczną swoją bibliotekę mają. Ta biblioteka jest ogromna i tu w encyklopedii rzeczywiście możemy chyba powiedzieć, że dałyśmy ten zestaw tych takich lektur, które no, tej biblioteki, po której można się jakoś poruszać dzięki tym odnośnikom. Ale jeżeli chodzi właśnie o ustawy prawne, o statystyki, dane liczbowe, o na przykład dane dotyczące, nie wiem, w ilu krajach jest parytet, no to byłoby super, gdyby można to było robić w sieci.